26 marca 1981 roku. Na lotnisku Okęcie powoli kończy się kolejny rutynowy dzień. Na samolot oczekują pasażerowie lotu Polskich Linii Lotniczych LOT 691 na lotnisko Słupsk-Redzikowo. Lotnisko to jest obecnie nieczynne, a niegdyś kursowały stamtąd samoloty do Berlina, Szczecina, Warszawy, Wrocławia czy Katowic. Zbliża się godzina 19. Lot się opóźnia. W końcu zostaje podstawiony Antonow An-24. Wschodnia konstrukcja oblatana w 1959 roku. Wąskokadłubowy turbośmigłowy samolot Antonowa, trzeba przyznać z biegiem czasu, że jest to jedna z bardziej udanych wschodnich konstrukcji. A samolot do dziś jest produkowany na chińskiej licencji jako Xiang I-7.
Silniki te wyły, tak jakoś kołowaliśmy i oczekiwaliśmy na start. Byłem pod wrażeniem, to był mój pierwszy, miał być pierwszy lot i był pierwszym lotem. No, wracaliśmy z grupą kolegów z Warszawy z narady. Na następny dzień do Ustki na zawody międzynarodowe w Szczelaniu. A ponieważ samolot godzina czasu Warszawa-Słupsk, więc usilnie namawiałem kolegów. Wystartowaliśmy z lotniska, a jeszcze przed wejściem do samolotu, no więc ja tak pierwszy wskoczyłem i tak do przodu, gdzieś do okienek, żeby, a z kolei Romek mówi: Tadeusz, tutaj z tyłu, przy ogonie najbezpieczniej, w razie czego to przy ogonie. No i faktycznie ściągnął mnie z powrotem do siebie, a siedział w trzecim rzędzie krzesełek od końca do gona i do okienka mnie dopuścił i tak wystartowaliśmy. Nad Warszawą piękne światełka, piękny widok, niezapomniany do dzisiaj.
W ogóle lot był opóźniony. Był opóźniony chyba o 40 minut. No i właściwie sam lot przebiegał, powiedziałabym, zupełnie tak miło i sympatycznie. Czasami jak latało się, to były takie, wlatywało się w te dziury takie powietrzne, natomiast tym razem jakoś ten samolot był prowadzony tak bardzo spokojnie. I dopiero właściwie jak w momencie, kiedy powiedziano, że podchodzimy już do lądowania, żeby ja zapiąć pasy, jakaś z pań tam zasłabła, poprosiła o krople, stewardesa zaczęła biegać po pokładzie. W tym momencie nastąpiło takie jak gdyby niewielkie uderzenie.
I zaczęło się. Siedząc z tyłu samolotu, to tak mi się wydawało, jakbym w tunelu jakimś był, który na lewo, na prawo. Kołysze się zawsze w jakaś ściana, garaż, coś dosłownie takiego niesamowitego. Wszystko spadało z półek górnych, cały samolot trzeszczał, chwiał się i moment jest jakiejś ciszy, nie wiem, czy w tym momencie. W każdym razie ocknąłem się, świeży powiew powietrza. Samolot przede mną widzę przełamany przez w połowie prawie i gwiazdy na niebie, prawa strona łuna poszła po prawej części samolotu i akurat tak jakoś samolot ułożył się, że wiatr to wszystko odciągał od samolotu.
Samolot rozbił się o godzinie 20:45 w odległości 2 km od początku pasa startowego na lotnisku w Słupsku.
Ja zupełnie nie pamiętam tego, że samolot pęknął. Absolutnie. Zrobiła się taka cisza na pokładzie, wszyscy zaczęli uciekać i mi się wydawało, że tak jakoś mało osób zrobiło się na tym pokładzie.
Jakiś pan, który stał przy samolocie, kręcił się, ja mówię: panie, uciekaj, pan będzie wybuchał. No, jestem niewidomy, to ramionami kierowałem go w stronę pola od samolotu, w tym kierunku, niech ma szybciutko. Później widziałem, jak się grupa pilotów, stewardes spotkała i zaczęli komentować, co się stało.
Wychodząc, jak mnie wyciągano z samolotu, ja widziałem te żarzące się przewody elektryczne, które tak iskrzyły i cały czas się zbliżały tam do miejsca tego, gdzie i paliwo i tak dalej. No i w pewnym momencie nastąpił wybuch, po prostu nastąpił wybuch samolotu, bo on się palił od momentu, kiedy spadliśmy. Natomiast wybuch nastąpił po jakimś dopiero czasie i pamiętam, że ja siedziałem taki uziemiony troszkę, bo i zimno i nie mogłem się ruszyć i pamiętam, że z góry leciała taka blacha właśnie po tym wybuchu i tak patrzyłem na nią, czy ona czasem na mnie jeszcze nie spadnie i mnie tu nie dobije na końcu. A to no, parę metrów tam ode mnie spadła i już się nic nie stało. I został ogon, po prostu po tym wybuchu został sterczący tylko ogon.
Zdarzenie relacjonuje tygodnik Słupski Zjednoczenie, pismo Polskiej Zjednoczonej Partii Pracy. Samolot palił się niebiesko-żółtym magnezowym światłem i w tym świetle pośpiesznie spinali węże gaśnicy. Musiało wysadzić zbiornik, pomyślał. Któryś z pasażerów krzyczał, by wołać przez radio karetki pogotowia. Dużo karetek. Pierwsza karetka z obsługi lotniska nadjechała 10 minut po wozie Macegoniuka. Miała jedną parę noszy. Jakiś pasażer klął struchlałego kierowcę i kazał wzywać więcej karetek i więcej noszy. Kilkanaście minut później przybyły następne karetki, a w międzyczasie autokar lotowski, w którym Kazimierz Sidoryk, jego kierowca, pakował oszołomionych pasażerów. Akcja ratownicza skończyła się 3 kwadranse po katastrofie. Ostatnią osobą, którą zabrała karetka, była kobieta z połamanymi żebrami i rozbitą głową. Trzymał ją na kolanach Tadeusz Sadowski, oficer, wykładowca SPMO. Kobieta oddychała z trudem, pojękując cichutko.
Czekaliśmy na ratunek, na pogotowie, na straż. Długo to dosyć trwało. Potem się okazało, że ta pomoc najpierw pojechała na lotnisko, a potem okazało się, że stamtąd nie można do tego miejsca dojechać, trzeba było z powrotem, musieli się wycofać do Słupska i okrężną trasą do tej wsi Wielogłowy dotrzeć z drugiej strony. To troszkę trwa.
Ci ludzie byli w szoku, bo dla nich to było dziwne, że w ogóle może samolot spadł, czy zapalił się. Byli w szoku. Byli po całym polu latali ludzie, stewardesa, piloci, a myśmy ich musieli do siebie zwoływać, szukać tych ludzi i liczyć, bo stewardesa mniej więcej wiedziała, ilu tych pasażerów było na tym samolocie.
Katastrofa lotnicza niezmiennie kojarzy się z ogromną liczbą ofiar. W tym przypadku można więc śmiało powiedzieć o wielkim szczęściu, a nawet cudzie, gdyż spośród 47 pasażerów i 4 członków załogi zginęła tylko jedna osoba.
Denat w samolocie na ówczesne czasy nie nadawał się do identyfikacji. Nie było po prostu wówczas jeszcze metody kryminalistycznej, która by zezwalała na jednoznaczną identyfikację tej ofiary. Ustalono ją po prostu tylko na zasadzie eliminacji, że z listy pasażerów wykreślano poszczególne osoby, które żyły, które po prostu były i jedna osoba pozostała.
Drogi rozpoczynają się ślady zetknięcia samolotu z ziemią. Na dalszych 100 metrach porozrzucane są różne elementy samolotu prowadzące do wypalonego wraku położonego tylnym usterzeniem w kierunku lotu. Za drogą równoległe ślady, bliższe kamerze, nie są śladami związanymi z wypadkiem. Powstały podczas akcji ratowniczej.
Pierwsze co było, ta katastrofa nie została spowodowana działaniem któregoś z nieodpowiedzialnych, nazwijmy to, podróżnych. To zostało wykluczone, bo już z pobieżnych rozmów z tymi pasażerami, którym nie zachodziła konieczność udzielania pomocy medycznej, stwierdzili, że taki fakt nie miał miejsca, czyli nie było żadnego terrorysty, żadnej próby uprowadzenia.
Ewidentne procedury podejścia były do pasa zachowane, czyli samolot zszedł, dotknął ziemi, pilot jak zeznawał, zorientował się, próbował jeszcze poderwać maszynę, stwierdził, że samolot miał za mały ciąg, no i uderzył. Nie mógł wytłumaczyć przyczyny, dlaczego procedurę lądowania rozpoczął nie na pasie, tylko na polu. Ani przysłuchiwany drugi pilot też stwierdził, że nie wie przyczyn błędu lotniczego, jaki wykonał kapitan, ponieważ start i lądowanie wykonuje zawsze kapitan statku powietrznego.
Ocalałe lewe skrzydło samolotu. Pozostałość gondoli lewego silnika. Goleń lewego koła podwozia samolotu. Tylne usterzenie samolotu.
Prokuratura w Słupsku wszczyna śledztwo. Powołana zostaje Państwowa Komisja. Winnego najłatwiej wskazać kapitana. Komisja stwierdza, że złamano procedury podczas podchodzenia do lądowania oraz niewłaściwie użytkowano wysokościomierza. Kapitan Jerzy Rusin staje pod ścianą i oczekuje na konsekwencje prowadzonego śledztwa.
Z tą sprawą zwrócili się do mnie najpierw piloci z lotu, bo stwierdzono, że są pewne insynuacje w stosunku do pilota, kapitana Rusina, ale że to jest niesłuszne, ponieważ w tym dniu były bardzo trudne warunki atmosferyczne, niski pułap chmur, zamglenia były i występował uskok wiatru, tak zwany wind shear, który powoduje zmniejszenie prędkości samolotu względem powietrza. W związku z tym maleje siła nośna i może nastąpić przepadanie, gwałtowne przepadanie samolotu, utrata siły nośnej. Jeżeli pułap chmur, a było wtedy, jak to jest podawane, około 200-150 metrów, tak, to on mógł zacząć, że chciał widzieć ziemię przed lądowaniem. W związku z tym zaczął schodzić wcześniej. Mógł schodzić. Moja hipoteza, że wszedł pod chmury, żeby widzieć ziemię, żeby nie być zaskoczony. I wtedy, idąc już nisko nad ziemią, pod chmurami, obserwując horyzont, podchodził do lądowania, ale nie zwrócono uwagi wtedy na prędkość. W pewnym momencie, tutaj już była interwencja pilota, żeby dodać gazu, zwiększyć obroty silników, ale czas wejścia silników, znaczy z małych obrotów na większe, jest dosyć duży. Wtedy nastąpiło co? Widać wyraźnie było jakby oddanie wolanta, to znaczy wychylenie steru wysokości, tak, żeby przeszedł samolot w stan nurkowania lekkiego, żeby nabrać prędkości kosztem wysokości. I wtedy prędkość była większa z kolei od dopuszczalnej prędkości na klapach. Co robi kapitan Rusin? Ściąga wtedy wolant na siebie. Ściągając wolant na siebie, powoduje, że samolot przechodzi na wznoszenie, ale następuje załamanie toru i dynamiczne przepadnięcie samolotu i uderzenie kołami w ziemię, w grunt. W tym momencie po uderzeniu mechanik od razu reaguje właściwie, bo dźwignię ciągu przestawia na bieg jałowy silników. Wyłącza wtedy silniki. Samolot idzie, wznosi się, ale tylko dzięki nabranej energii poprzez rozpędzanie wcześniej idzie do góry. A tutaj naprzeciwko jest w poprzek, tak prostopadle do toru lotu samolotu, znajdowała się szosa obsadzana wysokimi drzewami. I zahacza skrzydłami i kadłubem o wierzchołki drzew i zwala się za linią drzew na ziemię.
Kapitan Jerzy Rusin jest pod lupą. wkrótce zostanie przesłuchany oraz z pewnością usłyszy zarzuty spowodowania tej katastrofy. Z pewnością obawia się, że proces w ludowej Polsce nie będzie sprawiedliwy i zostanie kozłem ofiarnym, na którego spadną wszystkie zarzuty.
No po prostu, jak się okazało, później pilot opuścił Warszawę, miał tak zwane bilety kredytowe, mógł w każdej chwili wejść w samolot, udać się w dowolnym kierunku, po prostu nie miał zastrzeżonego wyjazdu, ponieważ na tym etapie takie procedury nie przewidywały, żeby zastrzec mu wyjazd, ponieważ jeszcze nie był nawet podejrzany.
Kapitan Jerzy Rusin wsiada na pokład IŁA-86 i opuszcza Polskę, udając się do Nowego Jorku. Według wielu jest to przyznanie się do winy. Jeszcze w tym samym roku prokuratura zawiesiła śledztwo, a po upadku bloku wschodniego śledztwo zostało umorzone. Jaka jest prawdziwa przyczyna tej katastrofy? Tego nigdy nie będziemy mogli być pewni. Każde takie zdarzenie w bloku wschodnim próbowano zamaskować oraz ukryć przed opinią publiczną. Jeśli wina stała po stronie władzy czy błędów w szefostwie linii, nikt nie mógł się o tym dowiedzieć, dlatego dowody maskowano, a najłatwiej było obarczyć winą pilota. Dowodem na to może być fakt, że wydarzenie, o którym dziś mówilibyśmy minimum przez miesiąc, w gazecie Słupskiej, gdzie doszło do historycznego zdarzenia, wydarzenie to znalazło się dopiero na 5. stronie, nawet za informacjami, że zaczęła się wiosna.